Drodzy Państwo, w audycji Aktualności Dnia połączyłem się z panem mecenasem Januszem Wojciechowskim, posłem RP do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy.
Panie mecenasie, panie pośle, przepisy regulujące pozyskiwanie przez uprawnione podmioty danych telekomunikacyjnych nie chronią w stopniu wystarczającym praw i wolności obywatelskich przed nadmierną ingerencją ze strony państwa. Taki dokument Najwyższej Izby Kontroli trafił do Trybunału Konstytucyjnego, został on przekazany. Prezes Izby zwrócił się do prezesa Trybunału i ten, można powiedzieć, materiał był oceniany w takich czterech zasadniczych obszarach: zakresu pozyskiwanych danych, kontroli nad procesem pozyskiwanych danych, niszczenie pozyskanych danych w sytuacji, gdy nie są już one dalej niezbędne dla osiągnięcia celów przeprowadzonego postępowania i stworzenie mechanizmów sprawozdawczych, które zapewnią rzetelną informację o zakresie pozyskiwania danych telekomunikacyjnych. To te cztery zakresy. Bo wielokrotnie też słyszeliśmy, że no w Polsce chociażby jest bardzo wielu ludzi podsłuchiwanych. Tak? Pytanie, na jakiej podstawie to się dzieje, a dzisiaj mamy przed nami taki właśnie dokument. On pewnie też będzie jeszcze rozpatrywany. Zobaczymy, co na to Trybunał Konstytucyjny.
No, proszę ojca, bardzo dobrze, że Najwyższa Izba Kontroli zajęła się tym problemem i pokazała rzeczywiście obraz sytuacji, który jest no, nie tylko niepokojący, ale wręcz porażający. Warto by się jakby cofnąć wspomnieniami kilka lat wstecz. Pamiętamy, jak były w Polsce rządy Prawa i Sprawiedliwości, jaki był straszliwy atak przypuszczany na ten rząd, na tę władzę, która rzekomo była opresyjna, która rzekomo prześladowała obywateli, która podsłuchiwała, prowokowała. No przecież zarzutom nie było końca. To wręcz mówiono o zagrożeniu, czy wręcz likwidacji demokracji, o naruszaniu praw obywatelskich. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości podsłuchów było 2 czy bodaj 3 razy mniej tych bilingów, to znaczy wykorzystywania bilingów. I wtedy korzystano z nich wyłącznie do walki z przestępczością, z prawdziwą przestępczością, z korupcją, choćby z tą, którą potem widzieliśmy na filmie o pewnej posłance, która ostatecznie została uniewinniona, mimo że wszyscy widzieli, jak dopuszczała się bezczelnej, cynicznej korupcji. Dzisiaj mamy tych podsłuchów i wykorzystywania bilingów o wiele więcej. Nie bardzo wiadomo, czemu to służy. To jest prawdziwe inwigilowanie obywateli, czyli państwo opresyjne przeciwko obywatelom mamy właśnie dzisiaj i to w zwielokrotnionej skali. To, co kiedyś służyło walce z przestępczością, dziś jest walki z przestępczością właściwie nie ma. My słyszymy takie deklaracje, na przykład nie wolno testować obywateli. Padają takie słowa z ust sędziego, ale wtórują mu różne autorytety moralne czy tak zwane autorytety, że nie wolno testować obywateli. Obywateli rzeczywiście trzeba chronić, nie wolno nadużywać jakichkolwiek praw, ale co innego funkcjonariusze publiczni, którzy muszą być poza podejrzeniem, którzy muszą być czyści, uczciwi, nie ulegać prowokacjom jakimkolwiek, cokolwiek by ich nie kusiło, to nie powinni się dać sprowokować do korupcji w szczególności. A więc to, co było potrzebne do rzeczywistej walki z przestępczością, do oczyszczania naszego życia publicznego z patologii, ze zła, które niszczy Polskę, z korupcji przede wszystkim, no to dzisiaj jest wykorzystywane prawdopodobnie w różnych, obawiam się, że to wykorzystywane jest w różnych prywatnych interesach, do różnych, może to być wykorzystywane do szantażowania ludzi, może to być wykorzystywane do robienia różnych brudnych interesów. Wymknęło się to spod wszelkiej kontroli. Raport Najwyższej Izby Kontroli jest bardzo potrzebny, no bo on będzie zapewne wykorzystany, ale dopiero wtedy, kiedy w Polsce uczciwa władza będzie robić prawdziwe porządki i nie będzie kierować swojej represji i opresji przeciwko obywatelom, a te instrumenty, które są potrzebne w każdym państwie, służby specjalne muszą działać, muszą mieć instrumenty do czasami także i do podsłuchiwania, ale one muszą być wykorzystywane wyłącznie tam, gdzie jest zagrożone, gdzie jest groźba przestępstwa, gdzie jest potrzeba ochrony interesów państwa, interesów ludzi. Tamte instrumenty mogą być wykorzystywane i takie państwo trzeba przywrócić. No dzisiejsze państwo jest państwem opresyjnym wobec obywateli. To jest państwo silne wobec słabych, a słabe bezradne wobec silnych. Taki mamy dzisiaj obraz naszego państwa i to przy tych billingach wychodzi.
Pan mecenas wspomniał, no, że przy jakiejś okazji kontroli, no, opinia kontrolerów, te opinie mogą stać się pomocne przy wydawaniu orzeczeń przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale już w tym punkcie kontrola nad procesem pozyskiwania danych, no, napisano, że w obecnym stanie prawnym nie istnieje żaden podmiot, który mógłby sprawować rzeczywistą kontrolę nad wykorzystaniem przez służby uprawnień do sięgania po dane telekomunikacyjne obywateli. Sytuacja, że jedynym podmiotem oceniającym zasadność pozyskiwania danych telekomunikacyjnych jest jednostka uprawniona do ich pozyskania, jest zdaniem NIK nie do zaakceptowania w ramach demokratycznego państwa prawnego.
Bardzo trafna opinia Najwyższej Izby Kontroli i trzeba z niej wyciągnąć wszelkie wnioski. W Polsce mamy do czynienia z takim systemem różnych opresyjnych władz, które są praktycznie poza wszelką kontrolą, no bo to są służby specjalne, które mają bardzo taką, powiedziałbym, fasadową kontrolę Komisji do Spraw Służb Specjalnych. To jest praktycznie kontrola tylko taka na pokaz, ale rzeczy niewiele z niej wynika. Mamy praktycznie poza kontrolą działający aparat skarbowy, też bardzo opresyjny. No mamy prokuraturę, która została uniezależniona przed 2 czy 3 laty przez obecną władzę, też od wszelkiej kontroli i odpowiedzialności niestety. No niezawisłe sądy oczywiście muszą być niezawisłe w demokratycznym państwie, tutaj nikt nie chce ich poddawać jakiejś tutaj kontroli, która by naruszała niezawisłość. No ale w sumie w tym systemie władz, które mają wielkie uprawnienia wobec ludzi, mogą bardzo głęboko ingerować w sferę prywatności życia ludzi, czy wręcz powodować jakieś tutaj drastyczne działania przeciwko ludziom, no te władze są poza kontrolą. Dzisiaj państwo jest praktycznie bez jakiejkolwiek kontroli. Władza państwowa dzisiaj jest słaba. Tak jak powiedziałem, ona jest słaba wobec silnych. Przestępcy mają się dzisiaj w państwie polskim świetnie. Włos im z głowy nie spada, a zwykli obywatele są zagrożeni i to bardziej dzisiaj ze strony państwa niż ze strony przestępców. To jest ten dramatyczny paradoks.
Więc pytanie, czy wystarczy, że trafi tak do Trybunału tylko Konstytucyjnego w ramach wydawania orzeczeń, czy takiego orzecznictwa, czy powinny się jeszcze zająć tym inne instytucje?
Tak, tym się musi zająć Sejm, to trzeba przejrzeć ustawodawstwo, to trzeba tworzyć rzeczywiście system kontroli taki rządowy nad służbami specjalnymi. Potrzebne są różnorodne działania, to Trybunał Konstytucyjny to jest tylko jakiś ułamek tego problemu. No dobrze, że Trybunał powinien o tym wiedzieć i brać pod uwagę przy swoich orzeczeniach, ale przede wszystkim musi to być głęboka nad tym refleksja w Sejmie, w rządzie przyszłym, bo na ten przecież nie liczymy, że ten rząd cokolwiek zmieni, bo nie jest to ani jego intencją, ani zamiarem. To jest rząd, który już może tylko trwać w takim bałaganie, anarchii wręcz, bo z takim stanem mamy do czynienia w państwie polskim.
Panie pośle, w jednym z dzienników czytam, powraca mafia paliwowa, stacje w rękach gangsterów. Kiedyś ta sprawa miała, można powiedzieć, taki bardzo szeroki wymiar, bo i komisje sejmowe tym się zajmowały kilka lat temu. I jak czytam w tym artykule, na początku lewy olej napędowy sprzedawany był prosto z cystern w garażach czy shopach. Później przedstawiciele mafii zaczęli oferować transporty ludziom, którzy prowadzą własne stacje. Początkowo kupowali oni niewielkie ilości, ale z czasem, gdy okazało się, że sprzedawanie paliwa kupowanego poza legalnym rynkiem nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, zamówienia wzrosły. Teraz mafia zrobiła krok dalej, wynajmuje stacje. Potwierdzamy to, usłyszeliśmy w jednym z koncernów paliwowych. Co pan na ten temat? Czy rzeczywiście ta sprawa ma tak szeroki wymiar?
Proszę ojca, doskonale znam tę historię sprzed kilku lat znów. To jest lata 2004-2005 za rządów SLD. Mafia paliwowa działała wtedy bezczelnie i cynicznie. Sprzedawała wielkie ilości sprowadzonego nielegalnie paliwa w Polsce, właściwie na oczach instytucji państwowych. Przecież Paliwo to nie jest jakaś rzecz, którą można ukryć, nie wiem, gdzieś za pazuchą, prawda? To są wielkie transporty, to jest wielki przemyt, który się cynicznie i bezczelnie odbywa na oczach państwa. Potem ta sprzedaż też praktycznie pod okiem wielu instytucji państwowych. Ale proszę Państwa, co jest najgorsze? Najgorsze, że na końcu za to wszystko płacą uczciwi przedsiębiorcy. Ja znam dramatyczną sytuację, znam, bo próbuję w tej sprawie walczyć od kilku lat zresztą wspólnie z grupą przedsiębiorców z ziemi łódzkiej, ale nie tylko. Walczymy o to, żeby obronić przedsiębiorców, którzy kupili to nielegalne paliwo, nie wiedząc o niczym, nie wiedząc, że to jest nielegalne. Zachowali wszelką ostrożność. Myśleli, że kupowali normalne, legalne paliwo. Jako przedsiębiorcy odliczyli od zakupu paliwa podatek VAT, bo tak stanowią przepisy, a następnie po kilku latach aparat skarbowy rzucił się na nich właśnie, nie na tych mafiozów, nie na tych gangsterów, tylko na uczciwych przedsiębiorców i wymierzył im takie podatki, no bo pozbawiono ich prawa odliczenia do podatku VAT. Setki tysięcy, a nawet miliony złotych, a to są małe firmy rodzinne, 2-3 samochody, czasem nawet rolnicy, którzy sobie po prostu taką firmę tworzyli, żeby mieć dodatkowe dochody. No i ci ludzie po prostu zostali postawieni przed upadłością całkowitą, przed ruiną. Zresztą wiele już takich firm zostało zamkniętych, zlikwidowanych. Niektóre jeszcze dramatycznie walczą o życie. Ja staram się im pomagać w tej walce. Wszelkie interwencje podejmowane są. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości składali oświadczenia senatorskie w tej sprawie. Były konferencje na ten temat, interwencje do sądu, sprawy przed sądem administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunale Konstytucyjnym. Jedna sprawa się w tej chwili toczy. I co jest przykre, że tak patrząc na to wszystko, to polskie państwo stoi po stronie mafii, nie po stronie uczciwych przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów nieugięcie odmawia jakiejkolwiek pomocy tym przedsiębiorcom. Twierdzi, że to oni są winni, że kupowali takie paliwo, chociaż żadnej winy nikt im nie udowodnił, ani nawet nie zarzucił, bo oni po prostu normalnie kupowali w takich, wtedy też sprzedawano na stacjach. Oni sprzedawali u takich przedsiębiorców, u których Urząd Skarbowy kupował paliwo. A potem zostali oskarżeni zostali obciążeni skutkami tego procederu. Jak się okazało, tutaj jeden z senatorów Prawa i Sprawiedliwości pytał o to, to się tych przedsiębiorców na dziesiątki milionów złotych, a nawet może i na setki, bo to jakby zebrać te wszystkie sprawy, to są setki milionów złotych, zajęto im majątku. Natomiast tym gangsterom, proszę sobie wyobrazić, ledwie za 200 tysięcy złotych, wartość jednego dobrego samochodu. I to w tej chwili wraca ta sprawa drugi raz i jestem pewien, że to się skończy kolejną falą represji wobec uczciwych przedsiębiorców. Tym mafiozom znów nie spadnie włos z głowy. Tak działa państwo polskie niestety. To jest wielki dramat i dobrze, że ta publikacja się ukazała, ale to jest proceder świetnie znany, tylko że dzisiaj państwo polskie no nie tylko, że na to nie reaguje, ale mam wrażenie, że są, działają w nim spore siły, którym zależy, żeby tak właśnie było.
Pan wspomniał,
można było zarabiać miliony, a może nawet miliardy, bo to jest, zdaje się, że miliardowy interes.
Tak, pan wspomniał te kwoty, więc ja też może jedno jeszcze zdanie. Podmioty nielegalnie wprowadzające paliwa zyskują przynajmniej 1 do 2 zł na litrze i według szacunków branży ze względu na funkcjonowanie szarej strefy w paliwach budżet stracił w 2012 roku 3,5 miliarda złotych. Więc to powinno ministra finansów zainteresować.
To jest, minister finansów jest głuchy na to. Udaje, że nie wie, o co chodzi. To już minister finansów doskonale wie, że taki proceder jest. Choćby z wielu interwencji tych, których nawet ja podejmowałem, bo sprawa była nagłaśniana i w różnych programach telewizyjnych, reportażach, Sprawa dla Reportera i inne programy tym się zajmowały. Ministerstwo jest głuche, udaje, że nie wie, o co chodzi. A najgorsze jest, proszę ojca, również to, bo to sprawa się opierała o instytucje europejskie. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał kilkakrotnie takie orzeczenia, że jeśli przedsiębiorca nie dopuści się nadużycia, jeśli postępuje uczciwie, to nie można wobec niego wysuwać, nie można go karać, represjonować za to, jeżeli on, czy w sytuacji, kiedy on postępował uczciwie. I my mamy no, dziesiątki tych, czy setki tych przedsiębiorców, którzy postępowali uczciwie, a są represjonowani. Są represjonowani tymi w najgorszym PRL-owskim stylu domiarami podatkowymi. No to w PRL-u było tak, że jak firmę chciało się zniszczyć, jakaś tam małe wtedy te firmy, niewielkie były, jakie w ograniczonych warunkach działały, no więc niszczono je wielkimi domiarami podatkowymi. W tej chwili to się dzieje, tylko w dużo szerszej i dużo większej skali. Niszczenie firm właśnie tych, które uczciwie działają na rynku, jest zjawiskiem masowym. I to po prostu uczciwi przedsiębiorcy mają za tę mafię zapłacić, a państwo mafii sprzyja, przykro to powiedzieć, ale również sądy nie dostrzegają tego problemu, bo wiele orzeczeń sądowych, różne są zresztą te orzeczenia, raz jaki skład sędziowski, jaki kaprys jest w danym momencie, ale wiele orzeczeń sądowych jest takich, że przeciwko tym uczciwym przedsiębiorcom, a de facto przeciwko mafii, więc ten proceder odradza się po iluś tam latach. Podczas rządu Prawa i Sprawiedliwości to zostało stłumione. Tego nie było w latach 2006-2007, a potem nieśmiało rok po roku ten proceder zaczął się rozkręcać, a w tej chwili już jest, z tego co czytamy, pełną parą. Do mnie też doszły takie sygnały, proszę ojca, na przykład od właścicieli takich małych stacji benzynowych. Ci ludzie boją się nawet o tym mówić, oni są pod presją. Przyjeżdża do nich mafia i każe im brać to paliwo i sprzedawać. I ludzie się boją odmówić. To jest już coś no, tak głęboko patologicznego, że no, obraz polskiego państwa jest tragicznie zły pod rządami tej władzy. I to jest naprawdę już krzyk o to, żeby to zmienić, bo państwo polskie się na naszych oczach rozpada. Ta historia z tą mafią, która bezczelnie w biały dzień cynicznie działa i wykorzystuje słabość państwa, czy nawet jego brak wręcz, a może nawet wykorzystuje pewien sojusz z instytucjami państwowymi, które w różnych momentach tej mafii sprzyjają. No to jest obraz dzisiejszego państwa. Głęboko się na to musimy nie zgodzić. To musi być wielki głos protestu wyborczego przede wszystkim. No, daleko jeszcze do wyborów, ale pamiętajmy o tym. Tak wygląda państwo polskie pod rządami obecnej władzy. To jest państwo, w którym mafia ma się świetnie, a uczciwi ludzie nie mogą być pewni dnia ani godziny.
Panie pośle, wczoraj nastąpiła zmiana w rządzie. Premier Donald Tusk zdymisjonował Jarosława Gowina, ministra sprawiedliwości. Jak pan ocenia to posunięcie? Czy rzeczywiście oni się nie zgadzali? Czy minister Gowin robił coś obok tego, co myślał, czy co uzgodnił wcześniej z premierem?
Myślę, że to była taka bardzo ideologiczna dymisja, bo ja się z wieloma rzeczami nie zgadzałem z ministrem Gowinem, na przykład z likwidacją małych sądów. To był wielki błąd, bo to akurat w wielkich sądach jest problem. To z tymi małymi jeszcze było dużo lepiej. To też przeciwko ludziom działa. To nie był minister z mojej bajki, ale został zdymisjonowany nie za to, jakim był ministrem, tylko za ideologicznie, no wtedy, kiedy się upomniał o, wystąpił no dość, trzeba powiedzieć, godnie w sprawie tych zarodków, możliwości handlu zarodkami, wskazał na wielkie zagrożenie, jakie się, no, koszmarna wręcz historia, jeśli jest prawda za tym, co sugerował minister Gowin, no to mamy do czynienia z jakimś strasznym procederem, możemy mieć w każdym razie. I za to został zdymisjonowany. No premier Tusk wyraźnie tutaj robi gesty w lewą stronę sceny politycznej, w stronę takiego liberalizmu, w stronę tych lewicowych, czy wręcz lewackich wartości. Gowin, który nie był dobrym ministrem, bo nie można być dobrym ministrem w złym rządzie, no to się nie da. To cały rząd jest zły, więc Gowin może był jeszcze jedną z ciekawszych postaci tego rządu, ale też trudno mi go szczególnie chwalić. Natomiast no, był uczciwie się zachował w kwestiach światopoglądowych, w kwestiach wartości chrześcijańskich, widać nie są mu obce. No to za to właśnie został zdymisjonowany. No to premier Tusk też w sferze wartości dość jasno się już w tym momencie określił.
Dziękuję panie mecenasie za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i dziękuję serdecznie.
Drodzy państwo, naszym gościem był pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł RP do Parlamentu Europejskiego.